Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej przedstawia Witruwiusz o architekturze, ksiąg 10. Tłumaczenie z łaciny profesor Kazimierz Felix Kumaniecki. Czyta Adam Ferency. Nagranie powstało dzięki wsparciu finansowemu sponsorów firmom Fakro Spółka z o.o. oraz WSC. Witold Szymanik i Spółka z o.o. 2021. Wstęp. Rzymski architekt Witruwiusz, a prawdopodobnie Marcus Witruvius Pollio, urodził się około 70 roku przed naszą erą. Znany jest jako twórca jedynego zachowanego z czasów antycznych traktatu dotyczącego architektury, urbanistyki i sztuki budowlanej starożytnych Greków i Rzymian. A mianowicie De Architectura Libri Decem, o architekturze ksiąg 10. Szacuje się, że dzieło powstało między rokiem 20 a 10 przed naszą erą i zostało zadedykowane cesarzowi Augustowi. Dzieło, zapomniane już w starożytności, zostało na nowo odkryte w średniowieczu, by stać się jednym z ważniejszych katalizatorów renesansu i punktem odniesienia dla twórczości następnych pokoleń architektów i kolejnych epok w architekturze aż do końca XIX wieku. Traktat Witruwiusza jest bez wątpienia najważniejszą książką o europejskiej architekturze i urbanistyce, która poprzez swą wielowątkowość i złożoność stanowi skarb kultury. Dzieło to jest kopalnią wiedzy na temat ówczesnej techniki budowlanej, geometrii, technologii, zwyczajów, geografii, astronomii, akustyki, historii, relacji społecznych, klimatu, flory, medycyny czy wizji otaczającego świata. Zostało w nim sformułowane również wiele prawd, które pozostają aktualne do dziś. Przykładem jest tak zwana triada witruwiańska, opisująca dobrą architekturę trzema słowami: użyteczność, trwałość, piękno. Firmitas, utilitas, venustas. Umiejętności łączenia tych cech oczekuje się od projektantów do dziś. Z dzieła Witruwiusza wyłania się zawód architekta jako profesja o zaskakująco aktualnym do dziś zakresie obowiązków oraz specyficznym obszarze wiedzy i relacji z klientem. Architekt, by dobrze wykonywać swój zawód, musi zarówno być praktykiem, jak i posiadać wiedzę teoretyczną z wielu różnych dyscyplin. Powinien ją wykorzystywać nie tylko dla klienta, lecz także na rzecz dobra szeroko rozumianego społeczeństwa. Tekst Witruwiusza był uzupełniony rysunkami, które niestety nie zachowały się do naszych czasów. W nowożytnych wydaniach zawsze próbowano odtwarzać brakujące ilustracje, czego przykładem jest słynny rysunek Człowieka Witruwiańskiego autorstwa Leonarda da Vinci. Prezentowany tekst jest drugim polskim przekładem. To tłumaczenie profesora Kazimierza Feliksa Kumanieckiego z 1956 roku z tekstu łacińskiego opracowanego przez Fritza Krona na podstawie kilku zachowanych kodeksów. Niestety w niektórych fragmentach dzieła nie udało się zrekonstruować. Całość składa się z 10 ksiąg poświęconych kolejno. Księga pierwsza o roli i prawidłach architektury. Księga druga o materiałach budowlanych, o ich właściwościach i zastosowaniu. Księga trzecia o porządkach świątyń i o różnych ich odmianach, zasady budowy świątyń jońskich. Księga czwarta o zasadach budowy świątyń doryckich i koryńskich. Księga piąta o zasadach projektowania budowli publicznych. Księga szósta o zasadach budownictwa prywatnego, księga siódma o dekoracji wnętrz i barwnikach. Księga ósma o wodzie. Księga dziewiąta o zegarach i o zasadach ich budowy. Księga dziesiąta o machinach. Przybliżając traktat Witruwiusza potwierdzamy, że relacje człowiek, społeczeństwo i nasze otoczenie są niezmienne, a rośnie z upływem czasu tylko ich intensywność. Księga pierwsza. Przedmowa. Imperatorze Cezarze, kiedy Twoja boska myśl i potęga obejmowała władzę nad światem i kiedy dzięki Twemu niezwyciężonemu męstwu pokonano wszystkich nieprzyjaciół, a obywatele szczycili się Twoim triumfem i zwycięstwem, kiedy wszystkie podbite ludy na Twoje czekały skinienie, a Twoje wspaniałe myśli i rady kierowały ludem i senatem rzymskim uwolnionym od strachu. Wtedy wśród tylu Twoich zajęć nie śmiałem wydać mej pracy o architekturze, owocu poważnych rozmyślań. Bałem się, aby przeszkadzając Ci w niewłaściwej chwili, nie urazić Cię. Widząc jednak, że dbasz nie tylko o bezpieczeństwo powszechne i o ustrój państwa, lecz także o właściwy wygląd budowli publicznych, o to, aby państwo wzrastało dzięki Tobie nie tylko w prowincje, lecz także, żeby majestat imperium znalazł znakomite świadectwo w budownictwie publicznym, uważałem, że nie powinienem dłużej zwlekać, lecz jak najprędzej wydać dla Ciebie moją pracę z tej dziedziny, tym bardziej, że już przedtem byłem znany Twemu ojcu, którego cnoty podziwiałem. Skoro zaś z wyroku bogów przyjęto go w siedziby nieśmiertelnych, a władza ojca w Twe przeszła ręce, moja cześć dla niego, pozostając wierna jego pamięci, zrodziła również moje przywiązanie do Ciebie. I tak wraz z Markiem Aureliuszem, Publiuszem Minidiuszem i Gnejuszem Korneliuszem zajmowałem się konstrukcją i naprawą balist, skorpionów i innych maszyn wojennych. Wraz z nimi uzyskałem z tego tytułu wynagrodzenie, którego udzieliłeś mi w dowód uznania za usługi, a które za wstawiennictwem Twej siostry nadal mi zachowałeś. Skoro zobowiązałeś mnie tym dobrodziejstwem tak, że do końca życia nie muszę się lękać niedostatku, zacząłem to dzieło pisać dla Ciebie. Zauważyłem bowiem, że wiele budowałeś i nadal budujesz i że także w przyszłości interesować się będziesz budownictwem publicznym i prywatnym, aby odpowiadało wielkości Twoich czynów i przekazało je pamięci potomnych. Spisałem więc pewne prawidła, abyś mając je przed oczyma sam mógł ocenić wartość już zbudowanych i na przyszłość planowanych budowli. W tych księgach bowiem wyłożyłem wszystkie zasady architektury. Rozdział pierwszy. Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres wszystkich innych sztuk. Wiedza ta rodzi się z praktyki i teorii. Praktyka jest to przez ustawiczne ćwiczenie zdobyte doświadczenie, które pozwala na wykonanie rękodzieła z jakiegokolwiek materiału stosownie do założenia. Teoria zaś jest tym czynnikiem, który na podstawie biegłości i znajomości zasad proporcji może wyjaśnić i wytłumaczyć stworzone dzieło. Dlatego architekci, którzy nie posiadając wiedzy starali się uzyskać zręczność techniczną, nie mogli zdobyć uznania odpowiadającego ich wysiłkom. Ci zaś, którzy zaufali jedynie teorii i księgom uczonym, szli, jak się zdaje, za cieniem, a nie za istotą rzeczy. Natomiast ci, którzy opanowali obie te dziedziny, jako ludzie wyposażeni w pełen rynsztunek, szybciej osiągali swój cel, a zarazem uznanie. Jak bowiem wszędzie, tak przede wszystkim w architekturze istnieją dwa elementy. Przy przedmiot, który jest określany i jego określenie. Przedmiotem określanym jest rzecz, o której się mówi. Tym, co go określa, jest wywód oparty na zasadach naukowych. Dlatego wydaje się, że w obu tych dziedzinach powinien być biegły ten, kto się poświęca zawodowi budowniczego. Powinien być utalentowany i chętny do nauki. Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza. Powinien opanować sztukę pisania, być dobrym rysownikiem, znać geometrię, mieć dużo wiadomości historycznych. Powinien pilnie słuchać filozofów, znać muzykę. Nie powinny mu być obce medycyna i orzeczenia prawnicze. Powinien znać astronomię i prawa ciał niebieskich. A oto powody, dlaczego tak być powinno. Architekt musi umieć pisać, aby za pomocą notatek pamięć swą wzmocnić. Następnie musi znać rysunek, aby za pomocą szkiców łatwo stworzyć obraz zamierzonego dzieła. Geometria zaś jest architekturze bardzo pomocna. Przede wszystkim uczy użycia linii i cyrkla i dzięki temu ułatwia przedstawienie budowli na płaszczyźnie i wyznaczenie kątów, poziomu i linii prostych. Podobnie i w budowlach, dzięki znajomości optyki doprowadza się prawidłowo światło z odpowiednich stron świata. Za pomocą zaś arytmetyki oblicza się koszty budowli i ich wymiary. Również trudne zagadnienia symetrii rozwiązuje się za pomocą geometrycznych praw i metod. Architekci muszą też mieć duży zasób wiadomości historycznych, gdyż umieszczając często liczne ozdoby na budowlach, zapytani o nie, powinni umieć je uzasadnić. Na przykład, jeśli ktoś umieści w budowli zamiast kolumn posągi kobiece w długich szatach, tak zwane kariatydy, a nad nimi umieści belkowanie z gzymsem, to pytającym musi podać takie wyjaśnienie. Karia, miasto peloponeskie, sprzymierzyła się przeciw Grecji z wrogami jej, Persami. Potem Grecy po chlubnym zwycięstwie, uwolnieni od wojny, porozumieli się i wypowiedzieli wojnę Kariatom. Zdobywszy miasto, wymordowali mężczyzn, a kobiety uprowadzili w niewolę i nie pozwolili zdjąć ani długich szat, ani ozdób kobiecych, nie tylko dlatego, aby je przeprowadzić w triumfie, ale też aby na wieki poniżone, zdawały się być groźnym symbolem niewoli, ponosząc karę za winy swego miasta. Dlatego ówcześni architekci umieścili ich posągi obarczone ciężarem budowli, aby potomnym przekazać pamięć kary, jaka spadła na Kariatów. Podobnie Lakończycy pod wodzą Pauzaniasza, syna Agesilausa. Pokonawszy małą garstką w bitwie pod Platejami, niezliczoną liczbę nieprzyjaciół. I odbywszy sławny triumf obfity w broni, skarby zdobyczne, postawili ze zdobyczy wojennej jako pomnik zwycięstwa portyk perski, będący dla potomnych świadectwem chwały i męstwa. W portyku tym ustawili posągi przedstawiające jeńców w barbarzyńskim stroju, podtrzymujących dach na znak hańbiącej kary poniesionej za pychę. Uczynili to dlatego, aby z jednej strony przerazić nieprzyjaciół, wzbudziwszy w nich lęk przed swym męstwem, z drugiej zaś strony, aby własnych obywateli, gdy patrzeć będą na ten symbol męstwa, pobudzić i przygotować do obrony wolności. Od tego czasu wielu architektów tworzyło posągi perskie podtrzymujące architrawy i ich ornamentykę. Posługując się tym motywem, wprowadzili nadzwyczajne urozmaicenie w swych budowlach. Są też inne tego rodzaju fakty historyczne, które architekt znać powinien. Filozofia wyrabia u architekta wielkoduszność i poucza, że nie powinien być zarozumiały, lecz raczej łatwy w obejściu, sprawiedliwy i uczciwy i, co najważniejsze, pozbawiony chciwości. Żadnego bowiem dzieła nie można rzetelnie dokonać bez sumienności i prawości. Architekt nie powinien być chciwy. Nie powinien myśleć wyłącznie o podarunkach, lecz z powagą winien strzec swej godności i dbać o dobrą opinię, i to bowiem zaleca filozofia. Prócz tego filozofia uczy o naturze rzeczy, co po grecku nazywa się fizjologia. Tę dziedzinę wiedzy musi architekt dokładnie poznać, gdyż obejmuje ona wiele zagadnień przyrodniczych, choćby na przykład doprowadzenie wód. Ponieważ w zagięciach i na zakrętach powstają pod wpływem ciśnienia w różny sposób różne naturalne prądy powietrza, których szkodliwemu działaniu nie będzie mógł zaradzić nikt, kto z filozofii nie zaczerpnął wiedzy o zasadniczych prawach przyrody. Również ten, kto będzie czytał dzieła Ktesibiosa albo Archimedesa i innych, którzy podali wskazówki z tej dziedziny, nie będzie mógł ich pojąć, jeśli nie będzie miał w tym zakresie przygotowania filozoficznego. Muzykę zaś powinien znać budowniczy dlatego, aby się orientować w prawach kanonu muzycznego i matematyki oraz by prawidłowo konstruować balisty, katapulty i skorpiony. W ich poprzecznej belce po prawej i po lewej stronie znajdują się otwory chemitoniów, czyli półtonów, przez które przeciąga się i napina, za pomocą korb i dźwigów, liny skręcone ze strun. Lin tych nie można wcześniej umocować ani związać, póki określone i równobrzmiące tony nie dotrą do konstruktora. Ramiona bowiem ujęte przez te liny muszą po ich opuszczeniu po obu stronach jednakowo silnie i zgodnie uderzyć. Jeśli by liny nie były jednakowo nastrojone, nie dałoby się uzyskać celności pocisku. Podobnie w teatrach. Naczynia z brązu, zwane przez Greków echeia, stawia się w niszach pod stopniami zgodnie z prawami matematyki, wedle różnicy dźwięków. I rozmieszcza w krąg według praw symfonii, albo współbrzmienia na kwarty, kwinty i podwójne oktawy. A żeby głos aktora idący ze sceny, odbiwszy się od naczyń, odpowiednio rozmieszczonych, wzmocniony dochodził do uszu widzów wyraźniej i przyjemniej. Nikt również nie będzie umiał wykonać machin hydraulicznych, ani innych im podobnych bez znajomości teorii muzyki. W sztuce lekarskiej musi się architekt orientować na tyle, by znać nachylenie nieba, które Grecy nazywają klimata, właściwości czystego i zakażonego powietrza oraz właściwości wód, albowiem bez znajomości tych zasad nie można założyć zdrowego osiedla. Architekt powinien również znać i te przepisy prawne, które odnoszą się do budynków o wspólnych murach, jak też przepisy odnoszące się do rynien, kanalizacji i światła. Musi również znać przepisy regulujące doprowadzenie wód i tym podobne oraz przed podjęciem budowy pomyśleć o tym, by po wykończeniu budowli nie pozostawić ojcom rodzin punktów spornych. Przy spisywaniu umowy powinno się przezornie zabezpieczyć interesy zarówno wynajmującego, jak i podnajmującego, albowiem przy umiejętnie spisanej umowie obie strony wywiążą się bez matactw z wzajemnych zobowiązań. Dzięki znajomości astrologii poznaje się strony świata, wschód, zachód, południe, północ oraz prawa sklepienia niebieskiego, zrównanie dnia z nocą, przesilenie dnia i nocy, bieg gwiazd. Bez znajomości tych rzeczy nikt nie będzie mógł zrozumieć konstrukcji zegarów. Skoro więc ta gałąź wiedzy jest tak obszerna i obejmuje wiadomości z wielu różnorakich nauk, sądzę, że chyba nikt nie może od razu rościć sobie uzasadnionych pretensji do miana architekta. Chyba jedynie ci, którzy od młodości wstępują po szczeblach tych nauk i zdobywszy znajomość wielu umiejętności i sztuk, dotrą do szczytu świątyni architektury. Może to zdziwić ludzi niedoświadczonych, że natura ludzka może pojąć i pamięciowo opanować tak wiele nauk. Skoro jednak zwrócą uwagę na to, że wszystkie nauki łączą się i mają coś z sobą wspólnego, łatwo uwierzą, że jest to możliwe. Wiedza bowiem, podobnie jak ciało, składa się z poszczególnych członów. Dlatego też ci, którzy od dzieciństwa w różnych dziedzinach się kształcą, odnajdują we wszystkich umiejętnościach te same cechy charakterystyczne. Widzą łączność wszystkich nauk i z tego powodu łatwiej je opanowują. Dlatego też jeden z dawnych architektów, mianowicie Pyteos, który w Priene zbudował okazałą świątynię Minerwy, twierdzi w swych pismach, że architekt powinien we wszystkich sztukach i naukach być bieglejszy od tych, którzy dzięki trudowi swemu i doświadczeniu doszli do najwyższej sławy w dziedzinie swej specjalności. W rzeczywistości jednak rzecz nie tak się przedstawia. Nie musi bowiem, ani nie może architekt być takim gramatykiem, jakim był Arystarch. Nie powinno mu jednak braknąć wiadomości z gramatyki. Nie może i nie powinien być takim muzykiem jak Arystoksenos, lecz nie powinien być niemuzykalny. Nie może być malarzem jak Apelles, ale powinien znać się na rysunku. Nie może być rzeźbiarzem jak Myron albo Poliklet, ale powinien znać się na rzeźbie. Nie może być wreszcie lekarzem jak Hipokrates, lecz nie może być nieświadom sztuki lekarskiej. Tak samo może się nie wyróżniać we wszystkich innych naukach, ale nie powinny one być mu obce. Wobec tak wielkiej bowiem różnorodności przedmiotów nikt nie może osiągnąć w każdym z nich doskonałości, gdy zaledwie jest możliwe poznanie ich metod i opanowanie ich. Nie tylko jednak architekci nie mogą we wszystkich dziedzinach osiągnąć najdoskonalszych wyników, lecz nawet nie wszyscy, którzy specjalizują się w jednej dziedzinie sztuki, uzyskują największą sławę. Jeśli więc na przestrzeni wieków w poszczególnych gałęziach sztuki bynajmniej nie wszystkim, lecz jedynie nielicznym artystom udało się z trudem osiągnąć sławę, to jakżeż może architekt, który wiele umiejętności posiąść powinien, nie tylko nie mieć braków w tych dziedzinach, co już samo przez się jest rzeczą godną podziwu i wielką, lecz ponadto przewyższać jeszcze wszystkich artystów, którzy poszczególnym dziedzinom poświęcili trud i największy wysiłek. Dlatego wydaje się, że w tej sprawie Pyteos popełnił błąd. Nie zwrócił bowiem uwagi na to, że każda ze sztuk składa się z dwóch elementów – z wykonania dzieła i z jego teorii. Pierwszy z nich to jest wykonanie dzieła zdobyli jedynie ci, którzy wyćwiczyli się w poszczególnych dziedzinach. Drugi element to jest teoria. Jest wspólną własnością wszystkich uczonych. I tak rytmem tętna, jak i rytmicznym ruchem nóg zajmują się zarówno lekarze, jak muzycy. Lecz gdy trzeba będzie leczyć ranę lub ratować od niebezpieczeństwa chorego, nie przyjdzie muzyk, ale zajmie się tym lekarz. Z drugiej strony, na instrumencie muzycznym grać będzie nie lekarz, lecz muzyk, aby oczarować melodią słuchacza. Podobnie astronomowie i muzycy wspólnie rozprawiać mogą o sympatii gwiazd i symfonii w kwadratach i trójkątach, kwartach i kwintach, a z geometrami o wyznaczaniu, które Grecy logos chorikos zowią. I tak we wszystkich innych naukach wiele problemów, czy nawet wszystkie, nadają się do wspólnej dyskusji. Wykonanie jednak dzieła, które otrzymuje swą doskonałą formę, bądź przez pracę, bądź przez obróbkę, należy do tych, którzy specjalnie opanowali daną gałąź sztuki. Wydaje się więc, że dość dużo dokonał już ten, kto w pewnej mierze opanował prawa i metody poszczególnych nauk, potrzebne do znajomości architektury. A żeby nie zabrakło mu wiedzy, skoro zajdzie potrzeba wydania o nich sądu i ich oceny. Jednakże te jednostki, które natura obdarzyła tak wielkimi zdolnościami, talentem i pamięcią, że potrafią dokładnie poznać geometrię, astronomię, muzykę i inne nauki, wykraczają poza umiejętności architekta i stają się matematykami. Łatwo też mogą dyskutować w zakresie tych nauk, gdyż uzbrojone są w oręż wielu umiejętności. Takie jednostki pojawiają się rzadko. Do nich należeli niegdyś Arystarch Samos, Filolaos i Archytas z Tarentu, Apolloniusz z Perge, Eratosthenes z Kyreny, Archimedes i Skopinas z Syrakus. Zostawili potomności wiele przyrządów mechanicznych i zegarów wynalezionych na podstawie obliczeń i praw przyrody. Skoro więc przemyślna przyroda nie użycza takich uzdolnień wszystkim ludziom, lecz tylko nielicznym jednostkom, a zawód architekta wymaga od niego biegłości we wszystkich dziedzinach, rozsądek wskazuje, że ze względu na obszerność przedmiotu może on tylko w średnim stopniu, a nie w najwyższym, zdobyć znajomość wszystkich nauk. Proszę cię więc, Cezarze, i tych, którzy te zwoje czytać będą, o wybaczenie, jeśli nie wszystko zgodnie z regułami sztuki literackiej spisane będzie. Podjąłem się bowiem tego dzieła nie jako głęboki myśliciel, wymowny retor czy wybitny stylista, lecz jako architekt, nieco z tymi naukami obznajomiony. Jeśli jednak chodzi o zakres tej sztuki i zawarte w niej prawa, to przyrzekam przedstawić je, jak się spodziewam, jasno i dokładnie, nie tylko dla tych, którzy budują, ale i dla wszystkich wykształconych ludzi. Rozdział drugi. Architektura składa się z ordinatio, które Grecy taxis zowią, z dispositio, zwanego przez nich diathesis, z eurytmi, z symetrii, z dekor, i distributio, po grecku zwanej oikonomia. Ordinatio, czyli uporządkowanie, jest pełnym umiaru ułożeniem poszczególnych członów budowli i ustaleniem proporcji całego dzieła. Wynika to ze stosunku liczbowego, zwanego po grecku posotes. Stosunek ilościowy stanowi moduł wzięty z poszczególnych elementów samej budowli. Rezultatem jest odpowiedni efekt całości. Dispositio jest to odpowiednie rozmieszczenie elementów budowli i uzyskanie przez ich zestawienie wykwintu dzieła i jego jakości. Istnieją następujące rodzaje dispositio, zwane po grecku ideami: ichnografia, ortografia, scenografia. Ichnografia jest to rysunek podstawy planowanej budowli, wykonany w podziałce odpowiadającej przyszłej budowli, wykonany w podziałce przy pomocy cyrkla i linii, z którego przenosi się później wymiary na powierzchnię placu budowlanego. Ortografia jest to pionowy obraz fasady wykonany w podziałce odpowiadający przyszłej budowli. Scenografia jest szkicem fasady oraz ścian bocznych, których wszystkie linie zbiegają się w punkcie centralnym. Wszystko to jest wynikiem przemyślenia i pomysłowości. Przemyślenie jest to wysiłek pełen gorliwości, energii i czujności, połączony z pełnym zapału wykonaniem umiłowanego dzieła. Pomysłowość polega na rozwiązywaniu niejasnych zagadnień oraz na odkrywaniu praw nowych rzeczy dzięki ruchliwej inteligencji. Takie jest określenie dispozito. Eurytmia polega na pełnym wdzięku wyglądzie budowli i na właściwym zestawieniu poszczególnych członów. Osiąga się ją wtedy, gdy poszczególne człony budowli mają odpowiedni stosunek wysokości do szerokości, szerokości do długości i w ogóle odpowiadają wymaganiom symetrii. Także symetria jest harmonijną zgodnością wynikającą z członów samego dzieła i współzależnością między określonymi członami poszczególnych części a całością dzieła. Podobnie jak w ciele ludzkim z łokcia, stopy, dłoni, palca i innych części ciała wynika symetryczna jakość eurytmii. Tak samo jest w budownictwie. I tak po pierwsze, w budownictwie sakralnym dochodzi się do obliczenia tego stosunku albo według grubości kolumn, albo na podstawie tryglifu, albo nawet na podstawie modułu. W budowie balist według otworu w baliście zwanego przez Greków peritreton. W budownictwie okrętów według odstępu między uchwytami wioseł, który Grecy dipechiaia nazywają. Podobnie i w innych dziedzinach z poszczególnych części dochodzi się do określenia symetrii. Dekor, czyli stosowność w budowli, polega na nienagannym wyglądzie całości skomponowanej z poszczególnych elementów uznanych za dobre. Decyduje o tym założenie, zwane po grecku tematismos, albo zwyczaj, albo warunki naturalne. Z założenia wynika stosowność, gdy dla Jowisza Gromowładcy, dla nieba, słońca i księżyca budować będziemy świątynie górą otwarte, jako tak zwane hypaitra. Postacie bowiem i działania tych bogów przejawiają się dla nas w otwartej i pełnej światła przestrzeni. Dla Minerwy, Marsa i Herkulesa będzie się stawiać świątynie doryckie. Wypada bowiem tym bogom ze względu na ich męstwo budować świątynie bez upiększeń. Natomiast dla Wenus, Flory, Prozerpiny i nimf źródlanych właściwe wydają się świątynie w porządku korynckim, gdyż budowle te mają więcej wdzięku i zdobione w kwiaty, liście i woluty bardziej podkreślają delikatny charakter tych bóstw. Jeśli dla Junony, Diany, ojca Libera i wszystkich innych podobnych im bogów wybuduje się świątynie jońskie, zaznaczy się pośredni ich charakter, gdyż dalekie będą zarówno od surowości świątyń doryckich, jak i od delikatności koryńskich. Stosowność opartą na zwyczaju osiąga się wtedy, gdy wspaniałym wnętrzom budowli odpowiadają harmonijne i ozdobne przedsionki. Jeśli bowiem wnętrza będą wspaniałe, a wejścia skromne i niepozorne, całość pozbawiona będzie właściwego wyglądu. Również jeśli przy doryckich architrawach wyrzeźbi się na gzymsach ząbki, albo przy kolumnach z poduszkami i jońskich architrawach umieści się tryglify, wtedy wskutek przeniesienia właściwości jednego stylu na inny będzie nas raził wygląd dzieła, gdyż nie będzie ono odpowiadać ustalonym porządkom. Stosowność wypływającą z warunków naturalnych osiągnie się wtedy, gdy pod budowę wszelkich świątyń obierze się okolice jak najzdrowsze. I gdy znajdować się będą źródła dobrej wody w tych miejscach, gdzie stawiać się będzie świątynie. A nade wszystko świątynie Eskulapa i Salus, jako tych bóstw, których moc lecznicza ma uzdrawiać jak największą ilość chorych. Kiedy bowiem przeniesie się chorych z okolicy zakażonej w okolicę zdrową i da się im wodę ze zdrowych źródeł, szybciej ozdrowieją. W rezultacie, dzięki przyrodzonym właściwościom miejsca, samo bóstwo zyska na poważaniu i uznaniu. Podobnie stosowność do warunków naturalnych osiągnie się wtedy, gdy do sypialni i bibliotek doprowadzi się światło od wschodu. W łaźniach i izbach zimowych od południowego zachodu, a w galerii obrazów i w tych pomieszczeniach, które wymagają równomiernego światła, od północy. Ponieważ tej strony świata słońce w swym biegu ani nie rozświetla, ani nie zaciemnia. Także przez cały dzień jest tu oświetlenie stałe i niezmienne. Distributio, czyli ekonomia, polega na właściwym rozporządzeniu materiałem i miejscem oraz na oszczędności i umiarkowaniu w obliczaniu wydatków budowlanych. Osiągnie je architekt przede wszystkim wtedy, jeśli nie będzie poszukiwał takich materiałów, które można znaleźć lub kupić jedynie za wysoką cenę. Albowiem nie wszędzie znajdują się w dostatecznej ilości piasek kopalny, kamień łamany, jodła, sosna lub marmur. Lecz każda rzecz występuje gdzie indziej, a transport jest trudny i kosztowny. Tam, gdzie brak piasku kopalnego, trzeba użyć piasku rzecznego lub przemytego piasku morskiego. Gdzie brak jodły i sosny, zastąpić je można cyprysem, topolą, wiązem i pinią. Inne trudności trzeba w podobny sposób pokonywać. Różny też będzie stopień oszczędności, zależnie od tego, czy stawia się budynki przeznaczone dla użytku ojców rodzin, czy dla ludzi bogatych, czy dostojników. Albowiem wydaje się, że inaczej trzeba budować domy miejskie, inaczej budynki gospodarskie na wsi, inaczej dla bankierów, inaczej dla ludzi szczęśliwych i wytwornych, inaczej dla ludzi możnych, którzy umysłem swym kierują republiką. I w ogóle rozkład budynków powinien być dostosowany do osób, które mają z nich korzystać. Rozdział trzeci. Architektura obejmuje trzy dziedziny: budownictwo, konstrukcję zegarów i budowę machin. Samo budownictwo dzieli się na dwa działy. Pierwszy z nich obejmuje budowę murów miejskich i budowli użyteczności powszechnej w miejscach publicznych, drugi budowę domów prywatnych. Publiczne budownictwo obejmuje z kolei trzy działy: budownictwo obronne, budownictwo sakralne i trzecie użyteczności publicznej. Budownictwo obronne polega na systemie murów, wież i bram tak obmyślonym, aby w każdej chwili móc odeprzeć ataki nieprzyjacielskie. Budownictwo sakralne obejmuje budowę świątyń i miejsc kultu bogów nieśmiertelnych. Budownictwo użyteczności publicznej – budowę portów, placów publicznych, portyków, łaźni, teatrów, promenad i wszelkich innych tym podobnych rzeczy przeznaczonych do użytku powszechnego. Przy budowie należy uwzględniać trwałość, celowość i piękno. Trwałość budowli osiągnie się wtedy, gdy fundamenty doprowadzi się do stałego gruntu i gdy spośród wielu materiałów budowlanych przeprowadzi się wybór starannie, nie kierując się skąpstwem. Celowość zapewni się budowli przez bezbłędne rozplanowanie przestrzeni, nieograniczające możliwości użytkowania i uwzględniające strony świata odpowiednie do przeznaczenia budynków. Piękno będzie zapewnione, jeśli wygląd budowli będzie miły i wykwintny, a wymiary poszczególnych członów oparte będą na właściwych zasadach symetrii. Rozdział czwarty. Przy zakładaniu murów miejskich obowiązują następujące zasady. Przede wszystkim należy dokonać wyboru jak najzdrowszego miejsca. Znajdować się ono będzie na wzniesieniu, niedostępne dla mgły i szronu, zwrócone ku strefom ani zbyt gorącym, ani zbyt zimnym, lecz ku umiarkowanym. należy również unikać sąsiedztwa bagien. Kiedy bowiem wraz ze wschodem słońca dotrą do miasta powiewy rannych wiatrów, a do nich dołączą się powstałe mgły i owieją ciała mieszkańców zmieszanymi z mgłą zatrutymi wyziewami fauny terenów bagnistych, zakażą ten teren. Również jeśli mury miejskie budowane wzdłuż wybrzeża morskiego będą zwrócone ku południowi lub zachodowi, miasto nie będzie zdrowe. W lecie bowiem strona południowa rankiem się ociepla, w południe jest upalna. Również i strona zachodnia po wschodzie słońca lekko się ogrzewa, w południe jest ciepła, a wieczorem upalna. Wobec tego na skutek zmian temperatury ciała znajdujące się w tych miejscowościach ulegają szkodliwemu działaniu. Zjawisko to można zaobserwować nie tylko na istotach żywych. W zakrytych bowiem składach wina nie doprowadza się światła z południa ani z zachodu, lecz z północy. Gdyż ta strona nigdy nie podlega wahaniom temperatury, ale jest stała i niezmienna. Dlatego też w spichrzach, które są zwrócone do słońca, zboże psuje się szybko. Tak samo żywność i owoce, niezłożone po stronie pozbawionej słońca, niedługo się trzymają. Upał bowiem, wypalając z przedmiotów ich jędrność i żarem wyciągając z nich przyrodzone im własności, rozpuszcza je, a zmiękczone osłabia. Obserwujemy to także na żelazie, które chociaż z natury twarde, ogrzane w piecach pod wpływem żaru ognia tak mięknie, że łatwo można mu nadać kształt dowolny. Kiedy jednak to samo żelazo miękkie i rozżarzone oziębi się przez zanurzenie w zimnej wodzie, twardnieje z powrotem i znowu nabiera dawnych właściwości. O tym można również wnioskować na podstawie faktu, że w lecie nie tylko w okolicach niezdrowych, lecz także w zdrowych, wszystkie ciała wskutek upału słabną, a w zimie nawet okolice o bardzo szkodliwym klimacie stają się zdrowe pod wpływem zimna. Podobnie ciała przeniesione z okolic zimnych do ciepłych nie mogą zachować swej spoistości, lecz miękną. Przeniesione natomiast z ciepłych okolic w zimne okolice północy nie tylko nie cierpią wskutek zmiany miejsca, lecz jeszcze się wzmacniają. Dlatego to przy zakładaniu miast należy wystrzegać się tych okolic, w których gorące wiatry mogą owiewać ludzkie ciała. Wobec tego, że wszystkie ciała złożone są z czterech żywiołów, zwanych przez Greków stoicheia, a mianowicie z ciepła, wilgoci, ziemi i powietrza, to własności wszystkich istot żywych, zależnie od ich gatunku, zawisły od wzajemnego stosunku tych części. I tak jeśli w pewnych ciałach przeważy żywioł ciepła, zabija on inne i rozpuszcza swym żarem. Te zaburzenia sprowadza w pewnych okolicach upał, gdy gorąco przenika przez rozszerzone żyły w większej mierze niż to może wytrzymać ciało złożone z pewnej naturalnej proporcji żywiołu. Również jeśli wilgoć opanuje żyły i naruszy stosunek żywiołów, pozostałe osłabną, ulegając rozkładowi wskutek wilgoci i zdrowy układ rozpada się. Także oziębienie wilgotnych wiatrów i powietrza wywołuje choroby w ciałach. Również przez zwiększenie lub zmniejszenie się żywiołów powietrza i ziemi w ciałach osłabia się pozostałe żywioły. Żywioł ziemi wskutek nadmiaru pokarmów, żywioł powietrza na skutek ciężaru nieba. Jeśli by ktoś pragnął dokładniej to zrozumieć, niech zwróci uwagę i obserwuje naturę ptaków, ryb i zwierząt lądowych. Wtedy pozna odmienność układu żywiołów. Inny bowiem układ mają ptaki, inne ryby, zupełnie inne zwierzęta lądowe. Ptaki mniej mają części ziemi i wilgotności, średnią ilość ciepła, a wiele powietrza. Złożone więc z lżejszych żywiołów łatwiej wzbijają się w powietrze. Ryby, przystosowane do wody, mają umiarkowaną ilość ciepła, znacznej ilości powietrza i ziemi, a bardzo niewiele wilgoci. Im mniej mają wilgoci w stosunku do innych żywiołów, tym łatwiej żyją w wodzie. A przeniesione na ląd, pozbawione wody, tracą życie. Z drugiej strony zwierzęta lądowe składają się z umiarkowanej ilości powietrza i ciepła. Mniej mają ziemi, a najwięcej wilgoci. I właśnie z powodu przewagi wilgoci nie mogą długo żyć w wodzie. Jeśli istotnie tak jest, jak mówiliśmy, jeśli na podstawie naszych zmysłów stwierdzamy, że ciała istot żyjących składają się z żywiołów i że nadmiar albo brak jednego z nich wywołuje chorobę i rozpad, nie wątpimy, iż z największą starannością należy wybierać okolice o najbardziej umiarkowanym klimacie, gdy trzeba będzie szukać zdrowego miejsca na założenie miasta. Dlatego stale i z naciskiem stwierdzam, że należy powrócić do dawnej metody. Przodkowie nasi, złożywszy w ofierze zwierzęta żywione na terenach, na których zakładano miasta albo stałe obozy, badali wątroby ofiarnych zwierząt. Jeśli były sine i skażone, składali w ofierze inne zwierzęta, niepewni, czy wątroby zmienione były z powodu złej paszy, czy z powodu choroby. Skoro jednak po wielokrotnych badaniach przekonali się i ustalili, że wątroba, o ile chodzi o wpływ paszy i wody, jest cała i zdrowa, przystępowali do wznoszenia umocnień. Jeśli jednak stwierdzili, że wątroby były zmienione, wyciągali z tego wniosek, że rodzaj wody i pokarmu znajdujący się w tych okolicach będzie niezdrowy także dla ludzi. I przenosili się gdzie indziej, zmieniając okolice i szukając miejsca zdrowego pod każdym względem. Że zdrowotność danej okolicy przejawia się w paszy i płodach ziemi, można się przekonać i nauczyć na przykładzie pól kreteńskich, leżących nad rzeką Potereus, która płynie na Krecie pomiędzy dwoma miastami Knossos i Gortyną. Z prawej bowiem i z lewej strony tej rzeki pasie się bydło. To, które pasie się w pobliżu Gortyny, nie ma zwracającej uwagi śledziony. Stąd lekarze, badając tę sprawę, znaleźli w tych okolicach roślinę, którą żywiły się zwierzęta i która spowodowała u nich zmniejszenie się śledziony. Tak więc zbierają tę roślinę i leczą chorych na śledzione tym środkiem, zwanym przez Kreteńczyków asplenon. Z tego widzimy, że na podstawie płodów ziemnych i wody można ustalić, czy okolica jest zdrowa, czy niezdrowa. Również jeżeli będzie się zakładać mury na bagnach ciągnących się nad morzem, i jeśli zwrócone one będą na północ lub na północny wschód, a bagna będą położone powyżej poziomu wybrzeża, to taka budowa będzie racjonalna. Przez przeprowadzenie bowiem rowów umożliwia się odpływ wody w stronę wybrzeża. A gdy wody morza spiętrzone w czasie burzy spływają do bagien, poruszając je i mieszając się z nimi, nie dopuszczają do rozwoju różnorodnej fauny bagiennej. A te zwierzęta, które płynąc z wyżej położonych terenów zbliżają się do wybrzeża, giną nieprzyzwyczajone do słonej wody. Za przykład mogą służyć błota gallickie ciągnące się dookoła Altinum, Ravenny, Aquilei i inne municypia położone podobnie w pobliżu bagien, a z podanych przyczyn nad podziw zdrowe. Tam zaś, gdzie są bagna o stojącej wodzie, pozbawione odpływu przez kanały i rzeki, jak błota pontyjskie, wody ich gniją, wydzielając ciężkie i niezdrowe wyziewy. Także Salpia, stare miasto w Apulii, założone przez powracającego spod Troi Diomedesa, albo jak niektórzy podają przez Elpiasza z Rodos, leżała w podobnej okolicy. Mieszkańcy, zapadając rokrocznie na różne choroby, Udali się pewnego razu do Marka Hostinusza, prosząc go w imieniu wszystkich, co zresztą uzyskali, żeby dla nich poszukał i wybrał miejsce stosowne na przeniesienie miasta. Ten nie zwlekając przeprowadził badania z wielką znajomością rzeczy. Kupił teren w pobliżu morza w zdrowej okolicy, zwrócił się do senatu i ludu rzymskiego o zezwolenie na przeniesienie miasta. Wybudował mury, podzielił place budowlane i przydzielił je na własność poszczególnym obywatelom za cenę jednego sesterca. Następnie połączył jezioro z morzem i zrobił z niego port dla miasta. I oto Salpińczycy mieszkają teraz w okolicy zdrowej, odległej o 4000 kroków od dawnego miejsca. Rozdział 5. Gdy w ten sposób ustali się zdrowotne warunki przy zakładaniu miasta i wybierze okolice obfitujące w żywność dla ludzi, i gdy dobre drogi lądowe lub dogodna komunikacja rzeczna albo porty zapewnią łatwy transport do miasta, należy przystąpić do zakładania fundamentów, wież i murów. Jeśli można, należy kopać aż do stałego gruntu, a nawet jeszcze głębiej, o ile to wydaje się wskazane ze względu na wielkość budowli. Kopać zaś trzeba na większą szerokość, niż mieć będą mury wzniesione nad ziemią. A miejsce wykopane należy wypełnić jak najbardziej solidną murarką. Również wieże powinny być wysunięte na zewnątrz, by kiedy nieprzyjaciel zechce w ataku podejść pod mur, miał flanki odsłonięte i był narażony z prawej oraz z lewej strony na pociski lecące z wież. Wydaje się, że przede wszystkim trzeba się starać o to, by dostęp do muru nie był łatwy dla szturmującego. Linie murów powinno się ciągnąć wzdłuż stromego zbocza i tak obmyślić, żeby drogi wiodące do bram nie szły prosto, lecz na ukos z lewej strony. W tym wypadku atakujący będą zwróceni do muru prawą stroną, niechronioną przez tarczę. Miasta nie powinno się zakładać na planie kwadratowym, ani z wysuniętymi narożnikami, lecz w kształcie kolistym, aby z wielu miejsc można było dostrzec nieprzyjaciela. Mury miejskie o występujących narożnikach są trudne do obrony, gdyż narożnik bardziej chroni nieprzyjaciela niż oblężonego. Grubość zaś muru, sądzę, powinna być taka, żeby idący po nim uzbrojeni ludzie bez trudu mogli się wyminąć. Równocześnie w grubości muru powinny być jak najgęściej umieszczone wiecznotrwałe, osmalone pale z drzewa oliwnego, aby obie ściany zewnętrzne muru, spojone tymi balami jakby klamrami, uzyskały nieprzemijającą trwałość. Drzewo oliwne nie ulega bowiem ani gniciu, ani niepogodzie, ani starości. A nawet zakopane w ziemi i umieszczone w wodzie pozostaje nieuszkodzone i stale nadaje się do użytku. Jeśli w ten sam sposób wzmocni się nie tylko mury, lecz także podmurowanie oraz te ściany, które mają mieć grubość murów obronnych, nieprędko ulegną one uszkodzeniu. Odstępy między wieżami nie powinny być większe niż na odległość strzału, a żeby w razie ataku na jedną z wież można go było odeprzeć z wież znajdujących się po prawej i lewej stronie, za pomocą skorpionów i innych machin. Również w murze od wewnętrznej strony wież powinny być przerwy odpowiadające średnicy wież. Ponad przerwami powinny być przerzucone mostki z belek, nieumocowane żelazem. Jeśli bowiem nieprzyjaciel zajmie jakąś część muru, obrońcy odetną go i o ile się pośpieszą, nie dopuszczą do tego, by się wdarł w pozostałe części wież i murów, o ile nie zechce skakać w dół. Wieże trzeba więc budować albo okrągłe, albo wieloboczne. Kwadratowe bowiem wieże łatwiej ulegają zburzeniu przez machiny oblężnicze, gdyż tarany uderzając kruszą narożniki. Przy zaokrągleniach natomiast Uderzając ku środkowi, tarany jakby klinują mury i nie mogą wieży uszkodzić. Pewniejsze są jeszcze wieże i mury obronne połączone z wałami, gdyż nie mogą im zaszkodzić ani podkopy, ani tarany, ani żadne inne machiny oblężnicze. Lecz nie wszędzie należy wprowadzać wały, a jedynie tam, gdzie z wysoko położonych miejsc leżących poza obrębem muru łatwo jest podejść pod mur przy oblężeniu. Na takich terenach należy przede wszystkim wykopać jak najszerzej, jak najgłębsze fosy. Następnie na dnie fosy należy wybudować mur oporowy takiej grubości, aby łatwo mógł wytrzymać ciężar nasypu. Potem trzeba wznieść od strony wewnętrznej drugi mur, tak od zewnętrznego oddalony, aby kohorty mogły się ustawić na szerokości wału w szyku bojowym, gotowe do obrony. Skoro wzniesie się oba fundamenty w takiej od siebie odległości, należy je ponadto połączyć murami poprzecznymi w kształcie grzebienia, podobnymi do zębów piły. Przez ustawienie tych murów masy ziemi zostaną rozdzielone na małe części i nie będą mogły napierać całym ciężarem i rozsadzać muru oporowego. Jeśli idzie o sam mur i o materiał, z jakiego powinien być zbudowany lub wykonany, tego się nie da z góry określić, gdyż nie wszędzie występuje taki materiał, jakiego sobie życzymy. Lecz tam, gdzie mamy cios, kwarcyt, kamień łamany albo cegłę bądź wypalaną, bądź surową, takim właśnie materiałem musimy się posługiwać. Nie wszędzie bowiem tak jak w Babilonie, gdzie mając dużo asfaltu użyto go zamiast piasku i wapna przy wznoszeniu murów spalonej cegły, występuje tak użyteczny materiał budowlany, żeby z jego pomocą można było stawiać mury o nieprzemijającej trwałości i bez wad. Rozdział 6. Po otoczeniu miasta murami przystępuje się do wytyczania wewnątrz miasta placów, ulic głównych i uliczek, zależnie od stron świata. Będą one prawidłowo biegły, jeśli będą zasłonięte od wiatru. Zimne wiatry są dokuczliwe, ciepłe przynoszą choroby, wilgotne są szkodliwe. Dlatego też wydaje się, że należy unikać tego zła, aby nie zaszło to, co w wielu miastach zdarzać się zwykło. I tak Mitylena, miasto na wyspie Lesbos, zbudowane wprawdzie wspaniale i okazale, nie jest jednak przezornie rozplanowane. W mieście tym, kiedy wieje auster, ludzie chorują. Kiedy korus, kaszlą. Kiedy septentrion, powracają wprawdzie do zdrowia, ale z powodu ostrego zimna nie mogą wytrzymać na ulicach i w zaułkach. Wiatr bowiem jest to płynąca fala powietrza o pewnym nasileniu ruchu. Powstaje zaś wtedy, kiedy gorąco natrafi na wilgoć i napór ciepła wyciska potężny powiew. Że tak jest istotnie, można zobaczyć na eolipilach z brązu. Tak to za pomocą sztucznych wynalazków można odkryć boską prawdę o tajemnych prawach niebios. Wykonuje się bowiem z brązu eolipile, czyli kuliste naczynia o bardzo wąskim otworze, przez który wlewa się wodę, a następnie umieszcza się naczynia nad ogniem, dopóki się nie rozgrzeją, nie wydają żadnego powiewu. Po ogrzaniu zaś powstaje nad ogniem gwałtowny podmuch. Tak z małego i krótkotrwałego widowiska można czerpać wiedzę i sąd o wielkich i niezmiennych prawach natury, nieba i wiatrów. Skoro się więc wykluczy wiatry, miejscowość taka będzie zdrowa nie tylko dla zdrowych, lecz nawet jeśli z innych szkodliwych przyczyn pojawią się przypadkiem jakieś choroby, które w innych, mniej zdrowych okolicach usuwa się przeciwdziałając lekami, to tutaj łatwo je można wyleczyć ze względu na temperaturę uzyskaną przez zabezpieczenie od wiatrów. Do chorób, które trudno wyleczyć, w okolicach już wspomnianych należą choroby tchawicy, kaszel, zapalenie opłucne, gruźlica, plucie krwią i wszystkie inne choroby, które leczy się nie środkami oczyszczającymi organizm, lecz wzmacniającymi. Choroby te dlatego trudno leczyć, że po pierwsze powstają z przeziębienia. Następnie dlatego, że gdy siły chorego z powodu choroby są wyczerpane, powietrze rozrzedzone działaniem wiatru wyciąga soki z chorych ciał i jeszcze bardziej je osłabia. Z drugiej strony łagodne i ciężkie powietrze pozbawione przewiewów i częstych przepływów, dzięki swej niewzruszonej stałości przylegając do ciał, żywi i pokrzepia tych, którzy zapadli na zdrowiu. Niektórzy twierdzą, że istnieją cztery rodzaje wiatrów. Od wschodu w czasie zrównania dnia z nocą Solanus. Od południa Auster. Od zachodu w czasie zrównania dnia z nocą Fawoniusz. Od północy Septentrion. Lecz ci, którzy sprawę dokładnie śledzili, podali, że jest ich osiem. Zwłaszcza Andronikos z Cyrry, który nawet jako wzór zbudował w Atenach marmurową ośmioboczną wieżę i na poszczególnych ścianach ośmioboku przedstawił wizerunki poszczególnych wiatrów zwróconych w tę stronę, w którą dany wiatr wieje. Na tej wieży postawił marmurowy stożek, a nad nim umieścił trytona z brązu, trzymającego w prawej ręce różdżkę. I wprowadził taki mechanizm, że tryton, obracany przez wiatr, ustawiał się zawsze naprzeciw i różdżką wskazywał na wizerunek wiejącego wiatru. I tak między Solanusem i Austrem od południowego wschodu został umieszczony Eurus. Pomiędzy Austrem i Fawoniuszem od południowego zachodu Africus. Pomiędzy Fawoniuszem a Septentrionem Caurus, którego wielu nazywa Korusem. Między Septentrionem a Solanusem Akwilon. Wydaje się, że w ten sposób zostały przedstawione liczby, nazwy wiatrów i kierunek, z którego wieją. Skoro więc można to już uważać za zbadane, dla ustalenia kierunku i powstania wiatrów należy postąpić w ten sposób. Trzeba w środku miasta ustawić poziomo płytę marmurową, albo też można tak wyrównać teren według wagi wodnej i linii, żeby płyta nie była potrzebna. Po środku tego miejsca umieszcza się wskazówkę z brązu, zwaną po grecku skioteres, rzucającą cień. Mniej więcej około godziny 5 przed południem trzeba obserwować koniec cienia rzuconego przez wskazówkę i oznaczyć go punktem. Następnie, rozwarłszy cyrkiel do punktu, w którym oznaczyliśmy długość cienia, od środka zakreślamy obwód koła. Potem trzeba obserwować wzrastanie cienia rzucanego przez wskazówkę po południu. I skoro cień dotknie obwodu koła i będzie równy długości cienia rzuconego przed południem, należy jego koniec zaznaczyć punktem. Z tych dwóch wyznaczonych punktów należy wykreślić cyrklem łuki i przez punkty ich przecięcia i punkt środkowy przeprowadzić prostą, aby otrzymać kierunek północ-południe. Następnie trzeba odmierzyć cyrklem 16 część obwodu koła i z obu punktów, w których prosta wyznaczająca północ i południe przecina obwód koła, wykreślić w prawo i w lewo odcinki na obwodzie. Z kolei z tych czterech punktów trzeba przeprowadzić przecinające się w środku koła proste, łączące przeciwległe punkty na obwodzie. W ten sposób wyznaczy się ósmą część na Auster i ósmą część na Septentrion. Pozostałe części, trzy po prawej i trzy po lewej stronie, równe poprzednim, należy wyznaczyć na obwodzie tak, aby na rysunku powstało osiem równych części dla ośmiu wiatrów. Toteż przekątne między strefami dwóch wiatrów powinny, jak mi się zdaje, wytyczać kierunek ulic głównych i bocznych. Stosując bowiem te metody i ten podział, usunie się z domów mieszkalnych i ulic dokuczliwe działanie wiatrów. Jeśli bowiem wytyczy się ulicę w kierunkach dowietrznych, pęd wiatrów z otwartej przestrzeni, ściśniony w wąskich zaułkach uliczek, jeszcze bardziej spotęguje swą siłę. Dlatego trzeba odwrócić kierunek ulic od stron, z których wieją wiatry, żeby uderzając o narożniki domów mieszkalnych, łamały się i odparte rozpraszały. Ci, którzy znają liczne nazwy wiatrów, dziwić się może będą naszym twierdzeniom, że istnieje ich tylko 8 rodzajów. Jeśli jednak zwrócą uwagę na to, że obwód Ziemi według biegu Słońca i cieni rzucanych przez wskazówkę w czasie zrównania dnia z nocą został obliczony przez Eratosthenesa z Kyreny na podstawie praw matematycznych i metod geometrycznych na 250 tysięcy stadiów, co równa się 31 milionom 500 tysiącom kroków, z czego ósma część, którą każdy wiatr zajmuje, wynosi 3 miliony 937 500 kroków, to nie powinni się dziwić, że jeden i ten sam wiatr, błądząc po tak znacznej przestrzeni, przez zmianę kierunków i powrotne fale, stwarza rozmaite odmiany. I tak z prawej i lewej strony Austra zwykle wieje Leukonotus i Altanus. Koło Afrikusa Libonotus i Subvesperus. Koło Favoniusza Argestes i w pewnych okresach Etezje. Koło Kaurusa Circias i Corus. Koło Septentriona Tracias i Gallicus. Po prawej i lewej stronie Aquilona Superas i Cecias, koło Solanusa Carbas i w pewnym okresie Ornitie. Po obu stronach Eurusa, zajmującego przestrzeń środkową, Euricircias i Volturnus. Istnieje jeszcze wiele innych nazw i wiatrów pochodzących od miejscowości, rzek i huraganów górskich. Oprócz tego istnieją jeszcze powiewy poranne. Kiedy bowiem słońce, wynurzając się spod ziemi, natrafia na wilgoć w powietrzu, podnosząc się i przygrzewając, wypiera wilgotne powietrze tchnieniem poprzedzającym nastanie dnia. Jeśli te powiewy utrzymują się także po nastaniu dnia, przechodzą w wiatr południowo-wschodni, który właśnie dlatego Grecy nazwali Euros, że powstaje z powiewów rannych. Również z powodu owych aur porannych jutro nazywa się po grecku aurion. Niektórzy jednak przeczą, jakoby Eratosthenes mógł obliczyć prawidłowo wymiary Ziemi. Obojętne jednak, czy to obliczenie jest ścisłe, czy błędne, nasz opis nie może w żadnym wypadku zawierać błędnego określenia stref, skąd wieją wiatry. Gdyby jednak tak było, to i tak wiatry nie będą zajmowały ściśle ograniczonej przestrzeni, lecz wiać będą z większą lub mniejszą siłą. Wyłożywszy to wszystko pokrótce, postanowiłem dla lepszego zrozumienia rzeczy przedstawić na końcu książki dwie figury, albo jak je Grecy nazywają, schemata. Jedną z nich tak się nakreśli, aby widać było, skąd wieją wiatry. Druga zaś objaśni, w jaki sposób przez ustawienie bloków, zabudowań i ulic w kierunkach odwietrznych unikać szkodliwego działania wiatrów. Otóż na wyrównanej płaszczyźnie środek znajdować się będzie w punkcie A. Cień zaś przedpołudniowy rzucony przez wskazówkę w punkcie B. Rozwarłszy cyrkiel od środka A do punktu cienia zaznaczonego literą B, należy zakreślić koło. Umieściwszy zaś z powrotem wskazówkę na poprzednim miejscu, trzeba czekać, aż cień się zmniejszy i znów wzrastając osiągnie długość równą cieniowi przedpołudniowemu i dotknie obwodu koła w punkcie oznaczonym literą C. Wtedy z punktu B i C należy zakreślić cyrklem łuki, których punkt przecięcia oznaczymy literą D, a następnie przez punkt przecięcia D i przez środek koła poprowadzić prostą, na przeciwną stronę obwodu, gdzie będą punkty E i F. Ta prosta wyznaczy południe i północ. Następnie należy cyrklem odmierzyć 16 część obwodu koła i postawiwszy nóżkę cyrkla na południowej linii w oznaczonym literą E punkcie styczności z obwodem, odłożyć 16 część całego okręgu na lewo i na prawo i oznaczyć literami G i H. Również w północnej części trzeba postawić cyrkiel w punkcie F, gdzie linia północna przecina obwód koła i odmierzyć 16 część na prawo i lewo i oznaczyć literami I oraz K, a następnie przeprowadzić prostą od punktu G do K i od H do I przez środek koła. W ten sposób przestrzeń od G do H będzie przestrzenią Austra i strony południowej. Podobnie przestrzeń od I do K będzie przestrzenią Septentriona. Pozostałe odcinki, 3 po prawej, 3 po lewej stronie, dzieli się na równe części. Ku wschodowi w punktach oznaczonych literami LM, ku zachodowi literami N i O. Od M do O i od L do N należy poprowadzić proste. W ten sposób rozdzieli się w kole równe przestrzenie dla 8 wiatrów. Po nakreśleniu tego umieścimy w poszczególnych kątach ośmioboku, zaczynając od południa, między Eurem i Austrem literę G, między Austrem i Afrikusem H, między Afrikusem i Fawoniuszem N, między Fawoniuszem i Kaurem O, między Kaurem i Septentrionem K, między Septentrionem i Akwilonem I, między Akwilonem i Solanusem L, między Solanusem a Eurem M. Dokonawszy tego, należy ustawić wskazówkę między kątami ośmioboku i według tego przeprowadzić podział ulic. Rozdział 7. Po wytyczeniu głównych i bocznych ulic należy przystąpić do wyboru placów budowlanych pod świątynię, forum i inne miejsca użyteczności publicznej, licząc się z wygodą i pożytkiem powszechnym. Jeśli miasto położone jest nad morzem, należy plac pod budowę forum wybrać jak najbliżej portu. Jeśli leży w środku lądu, forum należy zbudować w centrum miasta. Natomiast pod świątynię tych bogów, pod których szczególną pieczą, jak się zdaje, jest miasto, mianowicie pod świątynię Jowisza, Junony i Minerwy, trzeba wyznaczyć place w punktach najwyżej położonych, z widokiem na znaczną część miasta. Świątynię dla Merkurego trzeba postawić na forum albo też na placu handlowym, jak dla Izydy i Serapisa. Dla Apollina i ojca Libera koło teatru. Dla Herkulesa w tych miastach, gdzie nie ma gimnazjonów albo amfiteatrów, koło cyrku. Dla Marsa poza miastem na błoniach. Dla Wenus również koło portu. Także etruscy wróżbici w pismach poświęconych ich wiedzy twierdzą, że w świątynie Wenus, Wulkana i Marsa powinny się znajdować poza miastem. Ażeby pęd do miłostek u młodzieży i mężatek nie zakorzenił się w mieście, a tak, żeby uwolnić budynki od obawy pożaru, wywołując moc wulkana poza miasto przez modły i ofiary. Kiedy zaś Marsowi poświęca się świątynię poza murami, nie będzie zbrojnych niesnasek między obywatelami, a Mars będzie bronił murów przed nieprzyjaciółmi i ochroni je od niebezpieczeństwa wojny. Również świątynię Cerery należy budować poza murami miasta, ażeby ludzie jedynie dla składania ofiar ją odwiedzali. Miejsce to powinno być otoczone czcią religijną, czystością i nieskażonymi obyczajami. Także wszystkim innym bogom należy pod ich świątynie wyznaczać place odpowiednie do kultu z nimi związanego. O samej zaś budowie świątyń i ich proporcjach będę mówił w trzeciej i czwartej księdze, gdyż w drugiej postanowiłem mówić o materiałach budowlanych, ich zaletach i zastosowaniu. Następnie omówię i przedstawię w poszczególnych księgach wymiary budowli, porządki i poszczególne rodzaje symetrii.